Ludzie i pieniądze.
Tak się mikołajkowo nam zrobiło, ho, ho, ho. No dobrze, czy i jakie skutki dla Pomorza przyniósł udział w wystawie Expo w Japonii? Czy nasz region i firmy wykorzystały tę okazję, aby przedstawić swój potencjał turystyczny, kulturalny i gospodarczy? Za nami kolejne 13 Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnej i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Co z tego wynika i jaki wpływ na rozwój naszego regionu ma to wydarzenie? Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku potrwa do 23 grudnia w historycznym centrum miasta oczywiście. Czy uda nam się odpowiedzieć na pytanie, jak i skąd przyciąga turystów, a także co z tego wynika dla mieszkańców Grodu nad Motławą i czy to przekłada się na zysk dla regionu? To bardzo ważne pytanie. Mam nadzieję, że uda się na to odpowiedzieć. W audycji porozmawiamy także o nowych połączeniach lotniczych z Gdańskiem i zastanowimy się, jakich turystów spodziewamy się w związku z tym i jakie wobec tych turystów mamy oczekiwania. A na koniec zajrzymy do Gdyni, która walczy o wpis do UNESCO. Ależ nam się tych tematów zrobiło. Mam nadzieję, że wszystkie omówimy. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w studiu Radia Gdańsk są ze mną goście, którzy te zagadnienia właśnie będą dziś dla Państwa komentować i wyjaśniać. Marta Chełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, najpierw polecimy do Japonii. Jeżeli się zgodzicie, na Światową Wystawę Expo 2025, która oczywiście za nami, to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń międzynarodowych, organizowane co kilka lat w celu prezentacji osiągnięć naukowych, technologicznych, kulturalnych i gospodarczych krajów z całego świata. Byliśmy jako Pomorze również na tej wystawie i co z tego wynika? Może pani prezes?
Byliśmy oczywiście w maju tego roku na wystawie 5 dni.
To i jest... efekty już powinny być.
Tak, oczekiwania zawsze są wielkie, ale pamiętajmy, że rynek japoński też rządzi się swoimi. To jest zupełnie inna filozofia, także
oni muszą mieć wszystko uporządkowane, rozumiem?
Tak, i to czas... jest proces, wszystko trwa. Natomiast byliśmy tam gospodarczo, oczywiście z dominacją, albo może też z turystyką. Były takie dwie ekspozycje, turystyczna w pawilonie Polski. Staraliśmy się jak najlepiej pokazać dzięki filmom, gadżetom, warsztatom bursztynowym, tudzież kaszubskim origami, bo to były z bibułki nasze rzemiosło. Ale też mieliśmy taki problem właściwie, jak pokazać województwo pomorskie, tak różnorodne, a tam było dosłownie 1,5 metra kwadratowego na artefakt. I co ma być tym artefaktem, co ma być naszym symbolem?
No i co było naszym symbolem?
I wreszcie okazało się, że najlepszym chyba pomysłem, tak sądzimy, bo rzeczywiście odbiło się to też szerokim echem, była rzeźba surrealisty Jula Dziamskiego, która przedstawiała dwie osoby, wychodzące z morza i korzeni, bo ta rzeźba się nazywa Taniec Żywiołów, ale tak naprawdę chcieliśmy pokazać nas, ponieważ wartością są ludzie i o tym coraz częściej mówimy. Chcieliśmy tutaj taki przekaz Japończykom zaserwować. W głowach tych osób bursztynowe, serce bursztynowa, Polska, bo już wiecie panowie, w której głowie co było. Natomiast chodzi o to, żeby przekaz był następujący, że jesteśmy silni, odporni, że radzimy sobie z przeciwnościami. Naszym też partnerem był pan prezydent Lech Wałęsa, więc on był dowodem tej odporności i tej siły. I chcieliśmy pokazać, że Pomorzanie tworzą rzeczy nieprzeciętne, że radzą sobie z przeciwnościami i taka narracja była w języku japońskim i ta turystyczna narracja, myślę, że zdała swój egzamin.
To może zanim jeszcze przejdziemy do tego, bo o tym warto porozmawiać i jeszcze Adam Protasiuk, który patrzy z perspektywy trochę też efektów.
No tak, ja nie byłem, więc tylko mogę śledzić relacje z mediów. Natomiast rzeczywiście tego typu wydarzenia mają swój sens taki promocyjny, budujący, dający podstawę, tylko że to nie jest, że impreza się odbyła i zakończyła, tylko że to jest impreza, która musi żyć dalej, czyli efekty, skutki, korzyści, wartości, które tam zostały wypracowane, musimy dalej je zagospodarowywać i mam wrażenie, że my mamy zawsze z tym problem, czyli robimy, koncentrujemy się, dajemy bardzo dużo energii w wydarzenie, a potem już brakuje nam takich działań strukturalnych, systemowych do tego, żeby konsumować, odcinać wycinać kupony. To ja to widzę po, chociażby po działaniach takich naszych przedsiębiorców. Jedziemy na targi, jest tam wydarzenie, jest Scharmider, są budowane relacje, rozmowy bardzo ciekawe i tak dalej, a są zbierane jakieś tam wizytówki, natomiast często się zdarza tak, że te wizytówki gdzieś tam lądują w notatniku, gdzieś tam odłożone, a tak naprawdę to jest ten skarb, który powinien być dalej zagospodarowywany. Tak?
No właśnie, i tutaj to zagospodarowanie, pani prezes się zgłasza, jak zagospodarować ten skarb, który tam wywieźliśmy do Japonii, bo tak... na pewno woda Japończyków jakoś tak specjalnie nie interesuje.
Oczywiście jest tam też konkretna myśl i strategia. Agencja Rozwoju Pomorza rozpoczęła swoją obecność jeszcze przed Expo na targach BariShip w Imabari. Sześć naszych firm brało tam udział i uważa, że te kontakty z Japonią są perspektywiczne i nawiązują kontakty. A na samych targach, na samej ekspozycji, światowa w ogóle ekspozycja, nie mówmy, że Expo to są targi, zorganizowane zostało seminarium i 60 przedstawicieli, ponad 60 japońskich firm przyszło na to seminarium. Tutaj z naszej strony było 8 firm reprezentowanych przez różnych przedsiębiorców. To był ich pierwszy wypad do Japonii. I tam ta nasza prezentacja rzeczywiście znalazła uznanie. Ona była i gospodarcza, i turystyczna. Prezydent Wałęsa też opowiedział historię, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. I myślę, że to spotkanie dało taki początek do tej kontynuacji, o której tutaj kolega mówi. Natomiast to, co nasi przedsiębiorcy mówią, to powiedzieli, że to jest proces. I nawiązali takie fajne kontakty, które mają nadzieję, że będą procentowały, to nie będzie się działo szybko. To nie tego typu spotkanie.
Wszyscy zadają to pytanie, oczywiście i przedsiębiorcy, którzy nie pojechali, nie mieli tej okazji, bo przecież takich chętnych do wyjazdu do Japonii pewnie byłoby dużo więcej, no ale wiadomo, że możliwości są ograniczone. Hasło przewodnie tego Expo dotyczyło tak naprawdę przyszłości naszego życia, bo projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia. No bardzo ładnie to też brzmi, ale potem właśnie czekamy na te konkrety, bo jeśli projektujemy to nasze życie, no to chcielibyśmy, żeby ono było jak najciekawsze, najbardziej interesujące, najbardziej zdrowe, no i tak dalej, chociaż tutaj akurat z tego, co udało mi się wyczytać, to wydarzenie skierowane było przede wszystkim do firm z branży morskiej, wodorowej, a także przedsiębiorstw, które już nawiązały kontakty biznesowe w Japonii, czyli już gdzieś tam są osadzone, prawda? A my chcemy jeszcze więcej. Czy to się może udać?
Znaczy, no prawdopodobnie łatwiej będzie wykazać się jakimiś rezultatami w obszarze turystyki, bo to jest prostsze moim zdaniem. I tutaj te potencjały ściągania turysty japońskiego do Polski na pewno są, ponieważ turystyka to są emocje, tak? Więc to, co pani dyrektor przedstawiła, to są właśnie te emocje, które muszą być na samym początku i my musimy być postrzegani przez pryzmat tych emocji. I teraz chodzi tylko o to, żeby w ślad za tym, co się wydarzyło, poszły jakieś publikacje w języku japońskim, jakieś tego typu narzędzia komunikacji, które będą pozwalały na to, żeby ten turysta japoński bardziej, bo oni tutaj przyjeżdżają, to nie jest tak, że Japończyków nie widzimy w Gdańsku chociażby, tylko oni wiadomo podróżują swoimi standardowymi szlakami, czyli tu chcę, pewnie dobrze by było, żeby pokazać im chociażby Kaszuby, pokazać...
A no właśnie, bo pan prezes mówi o tutaj standardowych takich pomysłach na zobaczenie, co...
No, Neptun i okolice.
Pomorze, prawda? Przypływają statki do Gdyni, tak. Wsiadają w autobusy, jadą w trzy punkty, potem wracają i mówią tak, a Gdańsk to tam składa się tylko z jednego elementu, ten Neptun tam macha do nich, ewentualnie
i nie poczuli katedrze... tego ducha, o którym pani dyrektor wspomniała.
A no właśnie, no i tutaj Kaszuby się pojawiły.
Pojawiają się Kaszuby, pojawiają się różne subregiony dla pasażerskich statków. Na razie jest to Trójmiasto i Malbork, no ale to są takie dwie wizytówki rzeczywiście oczywiste.
A mamy dużo więcej przecież.
Mamy dużo więcej, ale ja bym tak bardziej pociągnęła jednak taki ekonomiczny aspekt. Przecież my się rozwijamy w sposób zrównoważony. Mówimy o Zielonym Pomorzu, mówimy o zielonej energetyce, mówimy o offshore. Niedługo będzie elektrownia jądrowa, która też będzie serwowała zieloną energię. Więc to wszystko razem jest spójne i rozwój tej turystyki w takim właśnie regionie, który nie ma tak naprawdę ciężkiego przemysłu i który ma dużo do zaoferowania, to ta turystyka jest spójna z tym, co tu się dzieje gospodarczo, o czym na pewno pan prezes, w czym uczestniczy bardziej niż ja. Natomiast ja, widząc, jak to Zielone Pomorze się rozwija, uważam, że ta turystyka jest kapitalnym uzupełnieniem i ma szansę się rozwijać dalej.
No właśnie, mówimy o turystyce, ale tutaj wśród tych firm, które znalazły się na Expo, były firmy, które specjalizują się w integracji nowoczesnych technologii z branży morskiej i przemysłu obronnego. Były firmy, które działają w branży przeładunków w portach morskich i innych terminalach, choćby. I takie, które produkują treści cyfrowe i oprogramowanie. Bardzo specjalistyczne firmy, a chcielibyśmy rozszerzyć być może tą, właśnie, to trochę tak jak ten szlak, że Malbork, że Neptun i koniec. A my mamy znowu, mamy dużo więcej firm, które mogą zaoferować coś ciekawego. To nie jest tylko ta branża, którą wymieniłem.
No właśnie, tu na pewno musimy przełamać pewną taką barierę, jaką jest po prostu postrzeganie gospodarki japońskiej, w ogóle Europy, a zwłaszcza Polski. Tak? My mamy ten wizerunek trochę przestarzały, trochę taki przekłamany i jeżeli dzisiaj porównujemy, powiedzmy, ekspansywność biznesu chociażby chińskiego, japońskiego, no to jest niebo a ziemia. Tak? Chińczycy walą drzwiami i oknami, są zainteresowani, szukają możliwości, potencjałów i tak dalej. Biznes japoński bardziej się sonduje, przygląda, nie ma takiego zainteresowania energetycznego.
Tak? Ja się zapytam, tak patrząc z perspektywy wakacji również, bo latem widzimy tych turystów najbardziej, prawda? I kiedyś mam wrażenie, że Japończyków było więcej, którzy przyjeżdżali tutaj do Gdańska. Czy ja się mylę? Czy oni znaleźli jakieś inne destynacje?
Nie, niekoniecznie. No to przecież pamiętajmy, że jednak była pandemia i to przed pandemią te statki pasażerskie dopływały. Oczywiście nie bezpośrednio z Japonii, to oni dolatują tutaj do Hamburga i powiedzmy są te kruzery bałtyckie, które serwują właśnie możliwość zwiedzania regionów nadbałtyckich. Po pandemii ten ruch się powoli odnawia, tak? No. Też wiadomo, że sprzyjają temu połączenia lotnicze, o których za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast to ten ruch powoli się jakby odmawia. Pamiętajmy, że ta pandemia jeszcze w niektórych dziedzinach, jeszcze w niektórych momentach odciska swoje piętno i ta turystyka w różnych kierunkach się rozwija, ale nierównomiernie.
No dobrze, to ja myślę, że tutaj do tego tematu będziemy na pewno jeszcze wracać, ale on się łączy na przykład z takim tematem, które było omawiane podczas 13. forum, tutaj nie będę, bo tak, pod, rot, lot. Jedność, wizja i kierunek dla polskiej turystyki. To znowu z turystyką się to dzieje. To jest forum Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnej i lokalnych organizacji turystycznych. To też się odbywa, odbyło się pod koniec października. Jakie wnioski możemy wyciągać? Bo to są takie momenty i takie miejsca, w których spotyka się cała ta branża i mówi, co można zrobić więcej, lepiej dla, nie tylko dla tej branży, ale dla ludzi, którzy z tego też korzystają. Najpierw oddam głos pani prezes.
To troszeczkę to uściśle. Taka konferencja rzeczywiście ogólnopolska odbyła się w Kołobrzegu pod koniec października, ale 13. forum to jest Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, że to są lokalne organizacje. Właśnie z tego forum wróciłam. Zresztą to robimy już od wielu lat, jak sądzę. To jest jedno w roku. O co chodzi tutaj? Przede wszystkim ideą takiego spotkania jest spotkanie z lokalesami, czyli z branżą i z lokalnymi organizacjami, którym pokazujemy, w jakim kierunku idziemy, jakie są trendy, jakie są doświadczenia, na jaką współpracę liczymy. PROT prowadzi 8 projektów międzynarodowych, gdzie też naszymi partnerami jest lokalność. Lokalnie to jest, ta współpraca jest najważniejsza, gdyż to ona buduje markę regionu i to dzięki takiemu spotkaniu, takim spotkaniom w ogóle, możemy sobie opowiedzieć, co jest dzisiaj najważniejsze. Skończyliśmy projekt, na przykład, który łączy producentów lokalnej żywności z restauracjami, trójmiejskimi restauracjami. Wydobywamy na powierzchnię tych lokalnych producentów, pomagamy im zaistnieć w dzisiejszej rzeczywistości, bo nie jest łatwo i dzięki temu ich sprzedaż rośnie, ale dzięki temu my nareszcie w naszej gastronomii możemy możemy pochwalić się tym, co jest związane z naszą tożsamością, z naszym regionem, czyli nie tylko tym najwyższym standardem, czyli tymi gwiazdkami Michelin, które rzeczywiście jesteśmy bardzo dumni, że istnieją w regionie pomorskim, ale też tą kuchnią dla każdego, która jest bardzo związana z regionalizmem.
No właśnie, bo pytanie, czy my powinniśmy dbać o to, co jest naszą tożsamością i zabiegać o to, żeby inni sięgali po to, co tutaj u nas jest, czy chętnie oddajemy to pole innym?
Ja mam wrażenie, że my mamy bardzo duży potencjał, czyli mamy naprawdę nad czym pracować i co.
Nie chciałbym usłyszeć, panie prezydencie, potencjał niewykorzystany.
Mam wrażenie, że trochę tak, niestety, ale z jakiego powodu? Dlatego, że ja nie dostrzegam i właśnie może to spotkanie, które się odbyło, może też powinno też na ten problem odpowiedzieć, że my jeżeli my oczekujemy przyjazdu turystów ze świata, to musimy stworzyć określone brandy, tak? I te brandy muszą być... Nie da się takiego brandu utrwalić świadomości w kampanii rocznej. To jest praca na lata. I tak jak mamy świadomości, określone miejsca oczywiste do wyjazdów w zależności od tego, czego oczekujemy, to tutaj Polska, mam wrażenie, jawi się jako taki kraj, który za szybko zmienia, przeskakuje z jak gdyby z kampanii na kampanię. No,
nie szanujemy tego właśnie, bo mówi pan o brędzie, prawda?
Nazwijmy siebie jako region, nie wiem, Bałtycka Riviera i walmy w czamu przez 5-10 lat Bałtycka Riviera, niech to się uludzi, utrwala to. A my ciągle szukamy jakichś fajerwerków, nowych rzeczy.
No bo każdy gdzieś się chce wyróżniać w tym, prawda?
No tak, szukamy tych nowości. A tu trzeba po prostu mozolnie inwestować w określone brandy. Skupmy się na trzech i jedźmy je na 10 lat. Walmy w to.
Lekka dyskusja. My jesteśmy cały czas postrzegani jako region pierwszego wyboru. Ostatnie badania POT-u to mówią, że jeżeli ktoś jedzie na wakacje z Polski, to wybiera najpierw pomorskie, a my od prawie 20 lat kreujemy ofertę całoroczną i krajową i międzynarodową. Tym brandem oczywiście jest wypoczynek letni, ale również różnorodna oferta całoroczna.
Zaraz do tego wrócimy, pani prezes.
I dalej później.
Tak, Marta Hełkowska, Adam Protasiuk, Andrzej Urbański. Wracamy za chwilę.
Marta Hełkowska, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Andrzej Urbański. Witamy państwa po przerwie. Tutaj trochę o kosmosie w przerwie rozmawialiśmy, schodzimy na ziemię. Rozmawialiśmy o brandach i o tym, żeby jakieś hasło było takie wspólne. No pytanie, czy to wystarczy dzisiaj, żeby przyciągnąć turystów?
Nie chodzi, że czy wystarczy, tylko to jest obligatoryjnie niezbędne do tego, żeby przebić się w tym gąszczu informacji, komunikacji na świecie, tak, bo co innego jest, jeżeli mówimy o rozpoznawalności poszczególnych ofert dla turysty krajowego, chociaż z tym też czasami bywa różnie, to jeżeli chcemy przebić się gdzieś właśnie na rynkach wspomnianych japońskich, ale i pozostałych, to musi, moim zdaniem, to powinniśmy nazwać, powiedzmy, ofertę regionu Kaszubów konkretnie i tym po prostu, tym brandem się posługiwać, jeżeli mówimy o Bałtyku i wszystko, co się z tym związane, to...
Jak to brzmiało? Riviera Bałtycka?
Bałtycka Riviera na przykład.
Pani prezes się nie zgadza.
Bardzo.
Po to są te spotkania.
Ale nazwijmy to i inwestujmy później w ten brand. No tak działa gospodarka, tak działa cała branża.
Pod warunkiem, że on będzie działał, prawda? A tutaj pani prezes ma inne zdanie.
Tak, no po to są te spotkania, po to są te fora, to czerpiemy najnowsze wiadomości. Zaprosiliśmy pana Bartłomieja Walasa z Polskiej Organizacji Turystycznej kiedyś. Też to jest ekspert turystyczny. I według najnowszych badań rzeczywiście z jednej strony zgoda, że taki brand fajnie by działał, ale z drugiej strony my nie mamy tych milionów, żeby ten brand po prostu przedarł się przez gąszcz informacji. My mamy pomorskie życia pełne, ale proszę spojrzeć, że ten logotyp pomorskie, wokół którego szum medialny, no to było gdzieś koło 2 milionów w ekwiwalencie medialnym, także to się przedarło, tak? I to pomorskie jest tak różnorodne, że przedarło się po prostu logo. Natomiast z punktu widzenia rynków azjatyckiego czy amerykańskiego, ważne, żeby Polska się przedzierała z jakimś konkretnym przesłaniem i komunikacją, a jako Pomorze po prostu my już sobie damy radę.
A przedrzemy się, panie prezydencie? Tak.
No na pewno nie. Albo inaczej powiem, nie w takiej skali, jakbyśmy oczekiwali, bo to, co pani dyrektor słusznie zauważyła, pod wszystkim kryją się pieniądze. Tak?
Niestety tak, dużo.
A tym bardziej, że skoro mamy bardzo ograniczone środki, bardzo niskie budżety w stosunku do innych nacji, jeśli chodzi o promocję chociażby turystyki, czy też w ogóle nas jako kraju i regionu, to powinniśmy te pieniądze koncentrować w bardzo wąskich, przemyślanych miejscach.
To pytanie, czy Japonia jest dobrą destynacją do tego, żeby inwestować w promocję Gdańska, naszego regionu? Może gdzieś skoncentrować się tutaj na Europie, czy tam, nie wiem,
jeżeli badania pokazują, że turysta japoński ceni sobie bezpieczeństwo, że ceni sobie przyrodę, czystość,
kulturę
i tak dalej, to są wszystko te elementy, które my mamy, tak?
Tak.
Trzeba tylko je dobrze pokazać, zaprezentować i sprzedać.
Wszystko robi się z pewną myślą. No, dla nas warunkiem jakby prowadzenia działań marketingowych to są połączenia lotnicze bezpośrednie, więc my się koncentrujemy oczywiście na Europie, a kierunki pozaeuropejskie traktujemy tak uzupełniająco. Proszę pamiętać, że Expo to jest takie wydarzenie, na którym trzeba być. Byliśmy w Szanghaju, Mediolanie, w Dubaju, byliśmy w Osace. To są wydarzenia, że trzeba po prostu tam zaistnieć. To nie znaczy, że zaraz wydamy miliony na promocję w tym kierunku, tylko to jest proces, tak? Im więcej będzie połączeń i konotacji z Japonią, na pewno będziemy w tym kierunku też spoglądać. Na razie koncentrujemy się na Skandynawii, rynku brytyjskim, rynku niemieckim, rynku czeskim i jeszcze paru innych, które są możliwe dzięki właśnie tym połączeniom lotniczym.
Ja gdzieś się doczytałem też, bo tutaj mówiąc o tej promocji, podczas tych forum też jest dyskusja o tym, jak łączyć siły, tak? Jak właśnie, jak wizerunkowo funkcjonować tak, żeby to było wszystko spójne, ale też rozmowy dotyczą takich zagadnień, jak reagować na potencjalne zagrożenia właśnie wizerunkowe, bo one też się pojawiają i mogą pojawiać się z roku na rok, bo zachodnie media ten przekaz o Polsce też różnie generują, prawda? Trzeba na to reagować.
No, zachodnie media tak, ale nawet nasze rodzime media nie są sprzyjające, szczególnie latem, bo mówi się o paragonach grozy, mówi się o jakichś sinicach, które występują od czasu do czasu lokalnie, prawda, wszędzie jest drogo. Teraz te koszty prowadzenia działalności, prowadzimy ankietę wśród przedsiębiorców. Pierwsze, na co narzekają, to koszty prowadzenia działalności, więc te ceny są adekwatne do tych kosztów i podejrzewam, że i w górach, i nad morzem bywają drogie. Więc to są te nasze podstawowe zagrożenia, bo wiemy, że jest wojna za granicą, była pandemia, to są takie globalne, no, na które niewielki mamy wpływ, natomiast musimy brać je pod uwagę i branża się uczy się mieć właśnie tej odporności, mieć drugi jakiś pomysł, w ogóle przetrwać kryzys, ale przede wszystkim ważna jest też tutaj współpraca i oni cały czas mówiliśmy, jakby jednocząc te wysiłki. W tej gastronomii działamy już od 12 lat w ramach Pomorskie Prestiż. Próbujemy współpracować z innymi branżami po to, żeby im pokazać, że mają się na kim oprzeć.
No właśnie tutaj ten akcent na tak zwane lokomotywy produktowe, prawda? Bo to też jest ważne, żeby one były i one były wykorzystywane we wspólnej promocji, bo to bez tego się nie da. Na to wszystko potrzebne są pieniądze, zrozumienie, ale one przyjdą później. No trzeba najpierw wydać pieniądze, krótko mówiąc, trzeba zainwestować, jak to mówiło się w pewnym filmie, żeby wyjąć, trzeba włożyć.
Dokładnie. Takim przykładem, jak to działa, dzisiaj to wszystko przyspieszyło, ale generalnie jeszcze nie tak dawno Polska walczyła ze stereotypem białych niedźwiedzi, tak? I to było tak utrwalone, że jeszcze nie tak dawno turyści przyjeżdżający otwierali szeroko oczy, że to u was są drogi, to u was są autostrady, to u was jest infrastruktura, to u was można płacić kartą i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten wizerunek trzeba budować, a z drugiej strony to, co pan redaktor powiedział, no niestety ten zagrożenie hejtem rośnie diametralnie, bo dzisiaj to już się przeniosło na działania międzynarodowe, tak? Czyli to państwa dzisiaj uprawiają określoną politykę, czasami przyjazną, czasami wrogą i ingerują w różne sektory, również w takie wydawałoby się mało interesujące, jak na przykład turystyka.
Dobrze, tak? To przejdźmy w takim razie do tematu, o który już tutaj pani prezes zahaczała, czyli połączenia lotnicze. Ledwie ruszyła sprzedaż biletów z Gdańska do Popradu na Słowacji, a firma, która to proponuje, po pierwszych wynikach rezerwacji biletów przedłuża z końca marca, bo tak było na początku, do czerwca aż. Czyli Tatry Słowackie cieszą się dużym zainteresowaniem. A nasze Tatry?
Nasze Tatry są, przeżywają, że tak powiem, oblężenie. Tak, są, są rozdeptywane tak, wzdłuż i przez różne, czasami zaskakujące nacje. I chyba tutaj akurat Tatry nie mogą narzekać na brak popularności.
Znaczy, w ogóle Tatry nie mogą chyba. Polskie Góry i Słowackie, no, okazuje się, są naprawdę nie tylko ze względu na narty, prawda?
Bo to jest... My mamy, jesteśmy w lepszej sytuacji, bo nie jesteśmy w takim zagęszczeniu, czyli nas jest trudniej rozdeptać niż rozdeptać Tatry.
Ale skąd się to zainteresowało? Takie nagłe wzięło. Czy to jest nagłe, czy to jest właśnie ta promocja, którą się generuje?
Nie, no Polacy lubią jeździć. Może ustawmy to w ten sposób, ponieważ ja reprezentuję Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Mnie interesuje, jak wybrzmi Pomorskie, tak? Jak ono się promuje, jak jest gdzie jest uplasowane, na ile jest konkurencyjne, więc mnie interesuje ta turystyka przyjazdowa, nie wyjazdowa. Ale to, co powiem, oczywiście ogromny szacunek dla portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy. Prawie 6 milionów pasażerów przed końcem roku, świetny rozwój, hub transportowy, naprawdę prawie już może być chyba dziesiątki połączeń lotniczych z całym światem i to jest rewelacyjny progres, ale to jest turystyka wyjazdowa i nasi mieszkańcy odpoczywają, zwiedzają i bardzo dobrze.
To może trzeba usypać jakąś górę większą tutaj na Pomorzu?
Nie, dla nas jest przyjazdówka ważna, więc połączenie z Pragą, połączenie z Budapesztem, my patrzymy, kto do nas przyjedzie, połączenie ze Stambułem, bo to też określony turysta, to już jest biznes, będzie przyjeżdżał do nas i tak dalej, i tak dalej. I my wówczas z takimi połączeniami współpracujemy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj patrzymy, kto przyjedzie, po co. Tak jak się otworzyli Czesi na nas dzięki różnym wariantom połączeniowym, tak samo liczymy na ten rynek węgierski, bo tutaj jest turysta bardzo podobny. Podobne są różnice, podobne są zainteresowania. Dlatego dla nas te połączenia są bardzo istotne. Tak samo ze Skandynawią, z Wielką Brytanią, o którym zaraz powiem, czy z Niemcami. To jest dla nas kluczowe, bo to generuje nam przychód. Tak, przychód, turystyka zarabia, przyjeżdżają zagraniczni turyści, czy też biznesowi. Natomiast te wszystkie tutaj, które mam pospisywane i których jest mnóstwo, no to to jest skierowane do naszego biznesu.
A jak ci turyści się zachowują tutaj u nas? Czy to jest ludzie o wysokiej kulturze? Czy zostawiają dużo pieniędzy? Czy to rzeczywiście jest zysk? Czy przyjeżdżają dlatego, że u nas jest tanio?
Nie, no, na pewno cena była do tej pory jakimś tam argumentem. Wydaje się, że już teraz trochę mniej, bo zamożność społeczeństwa polskiego w ostatnim czasie bardzo istotnie wzrosła. Natomiast turysta nam nie przeszkadza, tak? To, że media, no media muszą żyć, więc media szukają sensacji, czyli szukają takich przekazów, które będą budowały zasięgi. One to jest zawsze ten jakiś tam minimalny procent całej skali, ale tu właśnie ten przekaz się przebija, że ktoś tam coś uczestniczył w jakiejś bójce, coś się wydarzyło, komuś coś zginęło i tak dalej. Natomiast generalnie w skali, w masie turystyka jest bardzo sympatycznym biznesem i buduje relacje, buduje emocje. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tego przykładu, co znaczy komunikacja lotnicza utrwalona. Wystarczy pojechać do Alicante, która jest bardzo popularną jak gdyby linią lotniczą dzisiaj w sensie korzystania przez Pomorzan między innymi i tam się rozmawia po polsku dzisiaj. Czyli to do tego, już pomijam fakt, że tam Polacy są największym inwestorami, jeżeli chodzi o zakup
nieruchomości. No ale pani prezes mówi o tym, żeby oni tam przyjeżdżali.
Ale to
też,
działa w dwie strony. To zawsze będzie działało w dwie strony. Tak. To, że my jeździmy
tam, jak w Alicante są Polacy,
przyciągają, to ale Polacy będą przyciągali tutaj, bo chociażby przez to, że my tam jesteśmy, oswajamy, edukujemy, pokazujemy. To jest najlepsza promocja, bo ona nie kosztuje de facto.
To może w to trzeba inwestować właśnie, w tańsze linie, żeby ludzie mogli podróżować, żeby mogli ściągać ludzi z innych zakątków świata tutaj właśnie.
To każdy ma swoje kompetencje i możliwości, tak? My robimy w ramach prawa to, co jest możliwe, ale absolutnie się zgadzam z panem prezesem, że to działa w dwie strony i ta wyjazdowa część, no to jest też nasza promocja i umożliwia naszemu biznesowi zaistnienie na rynkach zagranicznych. No tym się też zajmuje Agencja Rozwoju Pomorza, ale też ona ściąga tych inwestorów do nas. To wszystko ma świetne konotacje i to wszystko się wiąże, a najfajniejszym komentarzem, najlepszym dla nas jest to, że u nas jest bezpiecznie i wszyscy otwierają szeroko szeroko oczy, że jest czysto, przyjemnie, składnie i że warto tu być. I myślę, że to też jest element przyciągający inwestorów do Pomorskiego.
Ale to jest ciekawe, bo coraz więcej youtuberów nawet mówi o tym. O, przyjechałem do takiego czy innego miejsca, do Gdańska, do Sopotu, do Gdyni, na Kaszuby. Spotkałem ciekawych ludzi, było czysto, było schludnie. Wcale nie drogo, no to też daje, powiedziałbym, nawet darmową taką promocję.
Ten odrobiliśmy jest... lekcje. Ja uważam, że odrobiliśmy przez ostatnie 20 lat
lekcje.
To chyba
dobrze.
Bardzo dobrze.
No to, a mówicie państwo, że narzekacie na media, że tylko o złych rzeczach mówią. Proszę bardzo, a o ile dobrych?
No dzisiaj my jesteśmy, tak jest.
No tak, bardzo no dobrze. Oczywiście. No dobrze, no to przejdźmy w takim razie tutaj. No polataliśmy sobie już trochę, w Japonii byliśmy. Polataliśmy sobie troszeczkę, teraz zejdźmy znowu tutaj na nasze podwórko i przypatrzmy się jarmarkowi świątecznemu na bazie różnych jarmarków, przecież których jest w Europie mnóstwo w tym czasie. A jednak przyjeżdżają tutaj ludzie do Gdańska, żeby zobaczyć, no właśnie co. Ja ostatnio byłem na jarmarku i powiem szczerze, zobaczyłem takiego prosiaka pieczonego wielkiego. Przepraszam, że akurat tego zobaczyłem. Kołaczy nie widziałem, ale tego prosiaka i on zwrócił uwagę. A tu zaskoczę panią prezes. A wie pani skąd ten prosiak był prawdopodobnie? Nie chcę skłamać, bo nie pytałem się do końca, ale Łebski, z Łeby prosiaczek.
Mógł być żuław, mógł być skociewiac,
ale
Powiśla.
Z Łeby, no przecież...
A był z pasa nadmorskiego.
Oczywiście. No ale właśnie, no dobrze, no to i te jarmarki świąteczne, jak myślicie, jak my wypadamy na... Bo oczywiście, no potem możemy się chwalić, świetnie było, super i tak dalej, ale tak naprawdę, rzetelnie, patrząc na to, czy one przynoszą nam i co one nam przynoszą?
Znaczy, no, jarmark, jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy na jarmark, to nie przyjeżdża tylko na jarmark, tak? Czyli przyjeżdża spędzić czas, czy skorzystać z pełnej oferty infrastruktury, którą daje Trójmiasto i region. I to jest, natomiast tu właśnie jest przykład tego brandu, o którym ja wspomniałem wcześniej, że jarmark się przebił. Było może trochę łatwiej poprzez jarmark dominikański, bo jest to jakieś takie trochę mniejsze dziecko, młodsze dziecko jarmarku dominikańskiego i to poszło jak gdyby na tej fali, na tej świadomości i to jest ten potencjał brandu, który powoduje, że on się w sposób samoistny bardzo dynamicznie rozwinął i mam wrażenie dalej się rozwija, bo on się utrwala w naszej świadomości, naszej jako regionu, jako kraju, ale również za granicą, bo mamy co sprzedać, a sprzedajemy znowu coś niespotykanego, bo porównując jarmarki w Europie, to one niestety, ale one są takie sztuczne, tak? Czyli tam to wszystko, co tam zobaczymy, to jest takie sztuczne, świecące, komercyjne bardzo. U nas jeszcze jest ten element takiego naturalizmu, czyli tego takiego regionalizmu, czyli ta nasza oferta jest bardziej taka przyjazna człowiekowi, przyjazna rodzinie i to tworzy całość tej oferty.
Chociaż tutaj oddaję głos oczywiście pani prezes, ale zanim to zrobię, to znowu, no, mówiła pani o paragonach zgrozy. Może nie są to paragony zgrozy, ale te ceny no, trochę szybują, prawda, w tym czasie jarmarkowym.
Szybują.
Trochę tak nieadekwatnie do tego, co no proponują ludzie.
To bywa różnie, ale tak, celem ogólnym jest spłaszczenie oczywiście sezonu i tworzenie tej oferty całorocznej. Jarmark Bożonarodzony świetnie się w to wpisuje. Zeszłoroczna nagroda najlepszej destynacji jarmarkowej w Europie też świadczy o tym, że potrafimy zaintrygować i zainteresować w Europie, bo tych jarmarków bożonarodzeniowych w Pomorskim jest dużo. Prawie każde miasto taki jarmark ma, ale nie taki jak właśnie w Gdańsku. To, co trzeba powiedzieć jest, współpracujemy z linią lotniczą brytyjską Jet2.com, która właśnie na jarmarki bożonarodzeniowe uruchamia połączenia. I połączenie do Gdańska fantastycznie się rozwija. Już 8 tygodni przed świętami hotele były zarezerwowane i co najlepsze, nie tylko to był przelot, ale to był pakiet, tak, z pobytem. Hotele właściwie w czasie w Gdańsku to były pod korek 98% rezerwacji. Trochę w mniejszym stopniu Sopot czy Gdynia. Natomiast przyjeżdżają tutaj Brytyjczycy, którym bardzo się ten jarmark podoba. Właśnie może dzięki temu, o czym pan prezes powiedział, może dzięki temu, że pamiętają jarmark świętego Dominika. Ale chodzi o to, że oni się tutaj świetnie czują. I to jest pomysł na to, żeby ten sezon turystyczny, żebyśmy nie mówili o rozpoczęciu i końcu razem z latem, tylko żebyśmy mówili cały rok. Wszystkie wydarzenia, jak Inside Seaside na przykład, które są organizowane jesienią, ale też które są organizowane wiosną, powodują, że my nie mamy tych pików latem, bo nam to nie jest zupełnie potrzebne. Wystarczy, żeby byli ci turyści odpowiednio adekwatnie do bazy, którą mamy, do potencjału.
A czy nie możecie się trochę popchnąć na Sopot i Gdynię? Bo tak sobie myślę, że gdybyście połączyli zamówili ten pakiet jeszcze z Sopotem, Gdynią, Kaszubami, Kartuzami, Kościerzyną, czy to w ogóle jest możliwe takie
łączenie? Spokojnie, to jest proces. Spokojnie, to jest proces. I te Kaszuby i Kociewie, proszę pamiętać, że my nie tylko mamy Kaszuby, tylko cały region super.
Bo jest to co walczyć, pani prezes.
To jest proces.
No, pewnie tak, bo tak, najstarszy jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech, w Dreźnie od 1434 roku,
jeszcze
prawda?
Mamy trochę czasu.
W Holandii, wewnątrz średniowiecznych jaskiń. To no też jest w Kopenhadze, znowu w parku rozrywki. No każdy ma swoje, każdy szuka jakiegoś. My pokazujemy też zupełnie inny poziom i inną kulturę, być może.
No to odpowiadając na pytanie, jak się otworzyć na region. Wydaje mi się, że to się otworzy samoistnie poprzez obwodnicę metropolitarną, która będzie moim zdaniem rewolucyjnym wydarzeniem, jeśli chodzi o dalszy rozwój Trójmiasta, bo Trójmiasto się wyleje, no już się wylewa, wystarczy pojeździć, obejrzeć, przyjrzeć się tak z perspektywy tej inwestycji. To jest jakby plus kolej metropolitarna, które długofalowo widzimy, jaka to jest wartość, którą kiedyś mieliśmy wątpliwości, że kto będzie tym jeździł i tak dalej, i tak dalej.
Ja się boję, że będzie za ciasno, bo w pewnym momencie tak dużo ludzi będzie, że nie będziemy mieli dróg,
komunikacji, komunikacji.
To jest kłopot.
Czyli jak mamy
kłopot.
Komunikację, to się rozwijamy. Jeżeli nie rozwijamy komunikacji, nie rozwijamy się.
Na chwileczkę do Gdyni, chociaż na sam koniec już oczywiście, ale Gdynia walczy o wpis do UNESCO. No, dlatego ja mówię o to, żeby się troszeczkę popchnąć, żeby zauważyć młodszą siostrę, brata dookoła.
Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki, jeżeli to będzie, to na pewno to będzie taki driver dla Gdyni, ale nie można rozpaczać, jeżeli coś by nie wyszło, dlatego że w przyszłym roku mamy stulecie Gdyni i to trzeba bardzo wykorzystać, bo to jest piękne, modernistyczne miasto, które ma swoją szansę i jeszcze 2-3 lata i naprawdę będzie sercem nadmorskiego pasa, dlatego że tam się buduje na przykład teraz sześć hoteli, tam się rozbudowuje cały pas ten przy skwerze Kościuszki. Za chwilę będzie tętniło jeszcze bardziej życiem niż jest.
Drodzy
i tego
państwo,
życzymy Gdyni.
Przecież Gdynia była marzeniem, które otworzyło Polsce okno na świat te kilkadziesiąt lat temu.
Dzisiaj wynikiem modernizmu, także.
No ale coś więcej, panie prezesie, no tylko tyle?
Więc
na koniec. No jak walczymy o UNESCO, wpisanie na listę, to musimy mieć.
Już mamy sukces, bo jesteśmy na liście, bo jesteśmy rozpatrywani, bo świat na nas patrzy, więc to już jest kapitał. Tak łatwo się nie dostaje, powiedzmy, tej plakietki UNESCO. To są lata, tak? Więc to, ale to też tworzy później tą wartość, więc...
Praca przed
im dłużej będziemy, że tak powiem, o to zabiegać, to tym będziemy bardziej czuli wartość tego, że nam się udało. Więc...
Oby ludziom lepiej się żyło, bo to jest najważniejsze, prawda? Żebyśmy mieli więcej, byli zdrowsi.
Byłoby miło.
Czego państwu i sobie i wszystkim życzymy razem. A życzenia płyną od pani Marty Chełkowskiej, prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, za obecność. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, był również z nami.
Dziękuję bardzo.
A audycję przygotowała Katarzyna Piekło, Andrzej Urbański. Dobrego dnia z Radiem Gdańsk. Państwu życzymy.